Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy z panem Michałem Itczakiem z Nadleśnictwa Pniewy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co to za miejsce?
No, znajdujemy się w tej chwili w naszym ośrodku edukacji przyrodniczo-leśnej w Dąbrowie. Piękny, duży ogród, w nim wiele różnych gatunków drzew, krzewów, które możemy spotkać w lesie. Można tutaj spacerować, chodzić, uczyć się, rozpoznawać, wąchać, dotykać, poznawać.
A my przyszliśmy tutaj dzisiaj, żeby pokazać, że las bywa apteką.
No, kiedyś nie było aptek, nie było sklepów, nie było supermarketów.
Bo kiedyś, proszę Państwa, supermarketem była natura.
Stoimy pod szeregiem pięknych modrzewi. Bardzo ciekawe drzewo. No i jakie one miały zastosowanie? Jak czytamy pana Mickiewicza, to możemy się doczytać, że dwór szlachecki był piękny, modrzewiowy i podmurowany.
Przypis. Mój rozmówca dokonał skrótu myślowego i ma oczywiście na myśli pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Dlaczego kiedyś budowano dwory z modrzewia? Bo to drzewo ma pewną charakterystyczną cechę. Modrzewie, modrzewiowe deski, modrzewiowe belki, modrzewiowe ściany nigdy nie gniły i nie pleśniały. W dworach szlacheckich nie było na ścianach pleśni, nie było grzybów.
Wiewiórka.
Tak.
Ale bliziutko przyszła.
Ze 3 metry od nas.
Nic się nas nie boi, kica sobie obok nas.
W dworach modrzewiowych pleśni nie było, nie było grzybów na ścianach, ponieważ żywica modrzewia zawiera bardzo silne substancje grzybobójcze. Dzisiaj wykorzystuje się też wyciąg z żywicy do produkcji maści przeciwgrzybicznych. Czasami jak Państwo kupicie w sklepie maść na grzybice czy krem do stóp, możecie się czasami doczytać w ulotce, że jest zrobiony z wyciągu z żywicy modrzewia. Tu nawet widzimy, jak na korze drzew wydzieliła się taka żywica, żółta, zaschnięta.
Tak, proszę Państwa, mamy tutaj takie jakby w korze, w pniu, taki jakby otworek, którym jakby ta żywica wycieka. Ona też jest taka zasuszona, wygląda jak taki stempel, pieczęć królewska.
Bo tu była jakaś gałązka, odłamała się, pod tą żywicą jest sęk. I to była rana, z której właśnie żywica wyciekała. Modrzew broni się w ten sposób właśnie przed infekcjami grzybowymi. Świerki na przykład też przed kornikiem się mogą w ten sposób bronić, że w momencie, kiedy jest zranienie albo wchodzi owad pod korę, to zalewają go żywicą.
Takie zabalsamowanie.
Taki system obronny.
Dobre, poczciwe drzewo. Idziemy dalej.
Warto się zatrzymać przy wierzbie, ponieważ to jest bardzo wdzięczne drzewo i kiedyś ludzie korzystali z wierzby ile tylko mogli.
Wierzba biała, stoimy pod parasolem zwisającym nam nad głowami, wiotkimi, kilkumetrowymi gałązkami, witkami.
Tak jest.
Pomimo, że dzień jest słoneczny, to mamy tutaj piękny cień.
Ta wierzba akurat jest tak wyhodowana, że jest wysoka, piękna i rozłożysta. Natomiast ludzie kiedyś, pozyskując z wierzby te cienkie gałązki, pręty wierzbowe, tak zwaną łozę, ogławiali ją bardzo nisko. Stąd też w naszym krajobrazie jest dużo takich alei wierzbowych, niskich, z dużymi grzywami, wyglądających z daleka jak takie babcie wędrujące przez pola. Ludzie pozyskiwali tą łozę z kilku powodów. Każdy starał się mieć gdzieś blisko wierzbę. Z prętów wierzbowych wyplatano kiedyś koszyki.
Z tych witek.
Z tych witek właśnie. One są bardzo giętkie, nie łamią się. I mój dziadek potrafił pleść piękne koszyki z wierzby. Natomiast mało kto wie, że na przykład robiono z prętów wierzbowych sieci na ryby. Różnego rodzaju kosze, żaki, na ryby, na raki. To nie jest może jakiś bardzo trwały materiał, ale jest go bardzo dużo. Jeżeli taka sieć czy żak się zniszczył, to można sobie było bardzo szybko zrobić nowy. Robiono też buty, takie łapcie łozowe, których ludzie chodzili do lasu czy chodzili na bagna. One też się bardzo szybko niszczyły, ale każdy potrafi sobie wypleść nowe, więc raz w tygodniu można było sobie zmienić buty na nowe za darmo.
Czyli były to rzeczy tanie, zdrowe, ekologiczne, jakby się dziś powiedziało.
Natomiast wieżyma ma jeszcze jedną zaletę, o której warto powiedzieć. Ta cienka, żółta kora zawiera substancję, którą nazywamy salicylitami. Od nazwy wieżby po łacinie salix, czyli wieżba, salix alba, wieżba biała. To są te same substancje, które mamy w polipirynie. I jest to lek na przeziębienia, gorączki. Kiedyś nie wyrzucano tej kory, tylko ją, gdy pleciono koszyki, często tą korę pozyskiwano, suszono i zostawała na zimę na przeziębieniach. Gdy ktoś zachorował, miał gorączkę, z tej kory robiono napar i działał dokładnie tak samo, jak działa polipiryna. Czyli człowiek się wypocił, wygrzał i przeziębienie mijało.
Powiedział pan, że robiło się napar, czyli rozumiem, że tu jest odpowiedź na moje pytanie, które mi się wycisnęło na usta, zanim pan to powiedział. W razie przeziębienia nie idźmy pod wierzbę, nie zrywajmy tej gałązki, nie żujmy jej na przykład.
Nie.
Nie żujmy jej.
Tak, ona jest tylko w tej cienkiej korze. W tej grubej korze na pniu już jej nie ma.
Drzwi do lasu.
Zbliżamy się do wysepki porośniętej brzozami. Słowa wysepka używam w przenośni.
Ja bardzo lubię brzozy. Chyba to jest moje ulubione drzewo. Z brzozy pozyskujemy tak zwaną oskołę. Co to jest oskoła? Słynna woda brzozowa. Kiedyś ludzie unikali picia surowej wody ze stawów, rzeczek, ponieważ można było się po takiej wodzie pochorować. Natomiast jak tylko można było, pito wodę brzozową. Ona zawiera dużo minerałów, witamin, jest taka specyficzna w smaku i wystarczy, zwłaszcza wiosną, jak pędzi bardzo intensywnie soki, wystarczy ją delikatnie naciąć, nawiercić lub obciąć gałązkę, podstawić butelkę i ta woda bardzo szybko napływa.
Kiedyś... To już jest do picia?
Tak, od razu jest do picia. Kiedyś ludzie zdzierali z brzozy pas cienkiej kory, zwijali ją w rożek, jak te lody w rożkach są w sklepach, nacinano i podsuwano ten rożek pod ten kawałek kory naciętej i woda sobie do tego kubeczka spływała.
Ale po takim zabiegu chyba drzewo jest narażone na jakieś infekcje, bo ma oto odartą z pewnego fragmentu swego skórę, czyli korę.
Dlatego jak dzisiaj się pozyskuje oskołę, wodę brzozową, na przykład przez nawiercenie, to staramy się to miejsce zatkać korkiem. Robimy korek na przykład z drzewa dębowego czy jesionowego i taki koreczek sobie wbijamy i tam już nie dostają grzyby, bakterie i drzewo sobie spokojnie tą ranę zasklepi, będzie zdrowe, nie zaszkodzi to.
Ale chyba nie można przesadzać z takim eksploatowaniem jednego drzewa i wysysaniem z niego soków.
Jak ktoś ma na ogrodzie jedną taką brzozę, to lepiej nie przesadzać, ale jeżeli jest tych brzoz więcej, to możemy z każdej spokojnie po kilka litrów pobrać bez szkody dla drzewa. Tej wody brzozowej to używały kiedyś panie do mycia włosów, nadawały włosom piękny blask i jedwabistą strukturę. Były też używane do mycia buzi, wtedy cera się poprawiała. Same zalety. Dużo minerałów, witamin, to pewnie dlatego ta woda miała takie właściwości. O wodzie brzozowej może jeszcze każdy słyszał, ale mało kto słyszał o innym zastosowaniu brzozy. Otóż z tej kory białej wytapiano rodzaj smoły, która była naturalnym środkiem przeciwko komarom i kleszczom. Ta biała kora, jeżeli ją pozyskać i włożyć do garnka i zacząć nad ogniskiem gotować, wydziela taką czarną, lepką smołę. I tą smołę wcierano w ciało, w ręce, w twarz, w miejsca osłonięte i w naturalny sposób odganiało to komary. Nawet niedawno oglądałem film o mieszkańcach Syberii, którzy stosują to do dzisiaj. Psy, koty, owce, krowy, konie smaruje się tą smołą. Wytapia się ją na potęgę, dużej ilości i smaruje konie, krowy, psy, żeby zwierzęta nie cierpiały. Czyli w niektórych częściach świata jeszcze tej smołki się używa. Nie ma problemu z jej zmyciem, ale wygląda się jak diabeł po jej zastosowaniu.
To tyle naszej opowieści dzisiaj o tym wspaniałym działaniu drzew, a do tej historii już wkrótce wrócimy znowu. Michał Itczak nam to wszystko tutaj pięknie opowiada z Nadleśnictwa Pniewy. Dziękuję panu jeszcze raz.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dasz bur.
I do usłyszenia również za tydzień o stałej porze. Dasz bur.
drzwi do lasu.